W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, jakby nie patrzeć, choroby neurologiczne są tymi bardzo często występującymi w społeczeństwie i to są, jak większość chorób niestety, ale te może szczególnie, trochę też pewnie spadają tak jak grom z jasnego nieba.
To prawda. Rzeczywiście mamy nawet taką często sytuację, że pytając dużą grupę osób o choroby neurologiczne, niewielu z nas wymieni co najmniej 5 czy 10 takich chorób, mimo że każdy te choroby zna. Bo któż nie słyszał o udarze mózgu, o padaczce, o stwardnieniu rozsianym, o chorobie Parkinsona, Alzheimera i tak dalej, i tak dalej. Są to choroby powszechnie znane w naszej świadomości, ale nie kojarzymy tego z neurologią. I to jest pierwszy element. A taka jest prawda, że aż 1/3 populacji dozna poważnych zaburzeń układu nerwowego pod postacią choroby lub jakiegoś stanu uszkodzenia układu nerwowego, a praktycznie wszyscy z nas doznajemy objawów ze strony układu nerwowego, bo przecież bóle głowy to przypadłość neurologiczna, bóle kręgosłupa, zawroty głowy to bardzo częste objawy, które towarzyszą populacji ogólnej. Na szczęście w większości sytuacji są to stany przemijające, łagodne, no ale odczuwamy te problemy powszechnie.
Mówi pan profesor tak, jakby znał scenariusz ten, który sobie zapisałem i to, co chciałbym pana profesora pytać. Bóle głowy za chwilę, bo to jakby osobny rozdział. Panie profesorze, o ile choroba Alzheimera czy chorobę Parkinsona możemy wiązać z wiekiem, tym nieco bardziej zaawansowanym już w latach, o tyle udary, czy to niedokrwienny, czy krwotoczny, no to tutaj ta cezura wiekowa już nam się trochę wymyka.
Niestety tak, rzeczywiście udar może wystąpić i u dzieci już i to niestety się zdarza, ale oczywiście to ryzyko również rośnie wraz z wiekiem, z tym, że mając różne choroby współistniejące, stanowią one czynnik ryzyka dla wystąpienia udaru. Udar niedokrwienny to jest 70% zachorowań, a takich mamy w Polsce około 70 tysięcy rocznie, plus właśnie kilka tysięcy udarów krwotocznych polegających na rozerwaniu ściany naczyń i wynaczynieniu, uwalnianiu się krwi poza naczynia do tkanek mózgu. Więc rzeczywiście są to intensywnie przebiegające choroby. Widujemy coraz częściej młodych ludzi, co wynika po prostu z trybu życia, jaki wiodą i trochę zapominania o chorobach, a jest to cecha ludzi młodych.
Jest to bardzo zaskakujące, panie profesorze, bo broń Boże, nie chcę trywializować, ale jest chłop jak dąb i nagle dostaje udaru. I nie wiadomo z czego.
A no właśnie, najczęściej jest tak, że trafia pacjent do szpitala i dopiero zaczyna się diagnostyka i okazuje się, że ktoś miał jednak nadciśnienie tętnicze i długo to trwało i w ogóle sobie z tego nie zdawał sprawy. A to, że palił papierosy i też bagatelizował wszelkie tutaj ostrzeżenia i powszechną wiedzę o szkodliwości. No i dochodzi jeszcze szereg innych schorzeń, wysoki cholesterol, cukrzyca często utajona, którą dopiero wykrywamy, lub też zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków. to dość częsta przyczyna i rzeczywiście wiemy, że populacyjnie jest to też ogromna skala problemu. Tak więc te czynniki ujawniamy dopiero po fakcie i wdrażamy profilaktykę wtórną, mimo że można było pomyśleć o tym przed zachorowaniem. Tego nikt nie przewidzi oczywiście, czy się to stanie, ale ryzyko rośnie wraz z obecnością tych czynników i chorób.
Powiedział pan profesor, to niezwykle istotne, co tutaj, do czego powinniśmy się odnieść, to udarom właściwie zapobiec nie możemy. Dopiero mamy jego świadomość, jak jest już po fakcie, jak trzeba gasić pożar.
No tak, ale zmniejszamy ryzyko. Nie da się oczywiście w 100% je wyeliminować, ale jeżeli monitorujemy ciśnienie krwi i nie dopuścimy do wysokich wartości, to oczywiście można się ustrzec udaru, biorąc leki przeciwkrzepliwe, czy też lecząc cukrzycę, jak najbardziej możemy zmniejszyć, czy w ogóle wyeliminować ten czynnik, a no cóż, są sytuacje totalnie niezawinione. Są osoby, które przestrzegają wszystkich zasad, mają bardzo dobry stan zdrowia i nagle mimo wszystko dochodzi do udaru. Często są to wrodzone wady w zakresie układu sercowo-naczyniowego, no i pewnych spraw nie da się wyeliminować, ani o nich nawet czasami wiedzieć.
Wtedy niezwykle istotną rolę odgrywa czas.
Oczywiście, niezależnie od przyczyny, ale no nagłe zaburzenia, ubytek funkcji neurologicznych, czyli coś, co tracimy, a funkcjonowało dotychczas, jak osłabienie kończyn, jak połowicze osłabienie w zakresie twarzy.
Spowolniona mowa.
Spowolniona mowa, niewyraźna, ale też zaburzenia równowagi, podwójne widzenie. To są objawy, które mogą sygnalizować, że właśnie się dochodzi do udaru. Tych przyczyn jest wiele, więc dopiero na poziomie szpitala możemy wykryć bezpośrednią przyczynę. W większości są to jednak zaburzenia krążenia mózgowego, więc czas tutaj odgrywa super ważną rolę. Mówi się o godzinie, czyli tak, złota godzina decyduje o tym, czy możemy odwrócić skutki udaru. Im później, tym gorzej. Są pewne okna czasowe, kiedy jeszcze możemy podjąć terapię farmakologiczną, tromboliza do 4,5 godzin, a już mechaniczne udrażnianie naczyń do 6 godzin. Może być czasem nawet i dłużej, jeżeli mamy zachowaną jeszcze tkankę mózgową, nerwową i nie dojdzie do trwałego niedokrwienia.
Wspomniał pan na początku naszej rozmowy o szeregu innych chorób, że wymienię tylko stwardnienie rozsiane, padaczkę, chorobę Parkinsona czy Alzheimera. Coraz więcej wiemy o tych chorobach i medycyna coraz lepiej sobie z nimi radzi.
Tak, rzeczywiście ogromne postępy dokonały się i rozumiemy patogenezę, czyli mechanizmy tych chorób. Nadal nie znamy przyczyn, chociażby w stwardnieniu rozsianym. Nie wiemy, dlaczego dane osoby zaczynają mieć tą chorobę i jak do tego dochodzi. Wiemy, jak przebiega cały ten mechanizm uszkodzenia. Tak samo oczywiście wiemy, jaki jest mechanizm padaczki, ale nadal nie możemy przewidzieć, u kogo na przykład ta padaczka wystąpi, a u kogo nie. I tak samo z chorobami neurozwyrodnieniowymi. Znamy przebieg, znamy obraz patologiczny, ale nie wiemy, dlaczego się rozwijają. Niemniej jednak ogromne postępy mamy w terapii. Możemy modyfikować przebieg tych chorób, możemy czasami doprowadzić do trwałej remisji, jak w padaczce, czyli dana osoba przez lata nie ma w ogóle napadów, ale biorąc leki, gdyby te leki odstawiła, doszłoby do aktywacji choroby. Więc odnieśliśmy jako neurologia ogromne sukcesy na przestrzeni ostatnich 10-20 lat. i czekamy na jeszcze, bo rzeczywiście wiele tajemnic układ nerwowy kryje i są szanse, że będziemy powoli nawet mogli wyleczyć dane choroby, chociażby rdzeniowy zanik mięśni, choroba uwarunkowana genetycznie. Mamy leki, które mogą naprawiać uszkodzone geny. Jest to coś niesamowitego, ogromna sprawa dla pacjentów, którzy, no wiadomo, bez, jeszcze przez kilka lat temu praktycznie byli skazani na śmierć.
Ci pacjenci teraz właściwie normalnie funkcjonują.
Tak, jeżeli mieli szansę na wczesne wdrożenie leczenia, oczywiście nie doszło do już trwałego uszkodzenia, to jak najbardziej możemy temu uszkodzeniu zapobiec. Są osoby, które no po prostu mają już utrwalone objawy i nie możemy na razie odbudować tych uszkodzonych struktur, ale przynajmniej mogliśmy zatrzymać chorobę.
Panie profesorze, o tym też wspominał pan na początku naszej rozmowy. Jedna osoba na 3 dozna zaburzeń układu nerwowego. Jedna na 5 osób w wieku dojrzałym w społeczeństwie będzie stale, cyklicznie doświadczać bólu.
Tak, ból to ogromny problem. Mamy mnogość różnych typów. Każde podrażnienie układu nerwowego da manifestację bólu i rzeczywiście bóle głowy w szczególności to jest no, jedna z najczęstszych i najbardziej kosztownych chorób neurologicznych, a jak i nie w całej medycynie.
Bo pozwoli pan na dygresję, bo ból jest, takie mam wrażenie, zjawiskiem bardzo subiektywnym. Często przez społeczeństwo, otoczenie, nawet to najbliższe, niezrozumiałym.
Tak, tutaj rzeczywiście no nie jest on wymierny, nie możemy zrobić testu i zmierzyć obiektywnie. To, co czuje pacjent, to są jego doznania i oczywiście często widać na pierwszy rzut oka, że ktoś bardzo cierpi, ale te takie choroby jak migrena na przykład, która jest dość częsta, chodzi do nawet 15 i więcej procent społeczeństwa, no ci pacjenci często cierpią w samotności, w milczeniu. Otoczenie zaczyna podejrzewać, że może jest to jakaś forma obrony przed obowiązkami i często bardzo przykre jest to dla tych pacjentów, którzy potrafią cierpieć kilka dni z takim atakiem migrenowym. No, pamiętajmy, są takie pierwotne bóle głowy, czyli choroby samoistnie występujące z nadaktywności układu nerwowego manifestującego się bólem i to jest właśnie ból migrenowy, ból napięciowy, ale też inne takie typy bólu rzadsze z kręgu nerwu trójdzielnego oraz szereg przyczyn bólów wtórnych, czyli inna choroba podrażnia, uszkadza układ nerwowy i też generuje to ból, czyli jest to objaw towarzyszący. I to są no, duże wyzwania nadal dla nas, mimo że dokonują się też i w tej dziedzinie duże postępy.
Panie profesorze, zaraz o tym, jak z takim bólem możemy sobie radzić i gdzie szukać pomocy. Natomiast gdyby pan zechciał tak obrazowo, skąd się bierze i dlaczego się pojawia ból migrenowy, ten ból, który często jest podłożem no, co najmniej niezrozumienia społecznego w społeczeństwie.
Więc rzeczywiście jest to ból, który generowany jest przez układ zawiadujący czuciem, tak? Układ nerwu trójdzielnego, ważny nerw czaszkowy, który ma swoje gałęzie i zaopatruje całą naszą tutaj strukturę głowy, czaszki, no jest podrażniany. Tu nadal mamy pewne niuanse i tajemnice związane, co jest pierwsze, czy to właśnie taka teoria neurogenna, czyli że spontanicznie nerw ten ulega aktywacji, na przykład odbierając bodźce zewnętrzne, dźwiękowe, wzrokowe. Może to być czasami składnik pokarmowy, czyli czynniki zawarte we krwi, prawda, po spożyciu danych składników pokarmowych. Ale też
takie działanie alergiczne jakby?
Na przykład, czyli coś uwrażliwia nerw, który w samej sobie istocie jest już pobudliwy. Pacjenci z migreną są hiperwrażliwi na bodźce i często coś, co dla większości jest zupełnie obojętne, dla nich stanowi przykre doznanie. Wówczas następuje aktywacja nerwu i powstaje takie zapalenie neurogenne. Rozszerzają się naczynia, ściany naczyń przepuszczają składniki krwi, czynniki zapalne i zaczyna to podrażniać opony mózgowe, inne wrażliwe struktury, czyli takie błędne koło. I to jest mechanizm migreny, stąd on jest taki bogaty. Bywają objawy aury, czyli na przykład podrażnienie siatkówki oka czy innych struktur, co objawia się czasami nawet niedowładem. Więc mamy bardzo bogatą symptomatologię migreny i ona trwa, ten ból trwa od 3 do 72 godzin, a nawet dłużej. Oczywiście bywają takie stany migrenowe, a nawet migrena przewlekła, która może trwać co najmniej 3 miesiące i ponad 15 dni w miesiącu to ból.
Często ci pacjenci cierpią w samotności, pomimo tego, że często nie są sami, tylko tak jak wspomnieliśmy, nie są zrozumiali przez nawet to najbliższe otoczenie rodziny, bo doszukiwać się można ucieczki od obowiązków, od życia codziennego. Panie profesorze, jak radzić sobie z takim bólem migrenowym?
Te osoby w trakcie ataku rzeczywiście unikają światła, unikają dźwięków. Najlepiej położyć się w zaciemnionym pokoju i czekać, aż ten ból minie. Oczywiście mamy na szczęście leki, które są w stanie przerwać ból ostry i tutaj mamy już dość długą listę różnych specyfików. Ważne, aby dobrać je właściwie, stosować we właściwych dawkach, ale też u osób, u których ten ból jest częsty, możemy zastosować terapię profilaktyczną, czyli podawać leki tak, aby nie dopuścić do ataków bólu i możemy sprawić, że ich życie zupełnie się zmieni na korzyść normalnego funkcjonowania.
Taki ból migrenowy pojawia się cyklicznie?
Tak, są to bóle epizodyczne i oczywiście mamy tu całe spektrum. Są osoby, co doznają bólu raz na rok, a są osoby, które, jak wspomniałem, mają tą migrenę przewlekłą, czyli praktycznie większość dni w miesiącu jest wypełnione bólem. Te czynniki, tu musimy wiedzieć, że dany typ migreny właśnie tej epizodycznej może przejść w ból przewlekły, jeżeli źle postępujemy, jeżeli nadużywamy leków przeciwbólowych na przykład, wówczas dojdzie do takiej chronifikacji bólu migrenowego. Praktycznie trudno potem wręcz odróżnić te typy bólu, bo mamy ból często polekowy, ból napięciowy, a jeszcze właśnie gdzieś od czasu do czasu występują ból migrenowy.
Jak sobie z takim bólem radzić? I do kogo przede wszystkim trzeba się udać?
Pamiętajmy, że nowa manifestacja silnego bólu zawsze jest sygnałem do tutaj podjęcia działań diagnostycznych. Owszem, jest zasadne spróbowanie leku przeciwbólowego, aby...
Czyli tych środków ogólnodostępnych.
Tak, jest to jak najbardziej postępowanie prawidłowe, żeby sprawdzić, czy jest reakcja na pospolite leki, które mamy do dyspozycji, ale oczywiście każdy ból przedłużający się, a szczególnie taki, który mamy poczucie, że wystąpił pierwszy raz w życiu, jest to bardzo intensywny, któremu jeszcze dodatkowe inne objawy mogą to towarzyszyć, jest to jak najbardziej stan poważny, bo może za tym się kryć krwawienie śródczaszkowe, więc wówczas tylko na SOR-ze szpitalnym możemy, robiąc badanie tomograficzne, rozstrzygnąć, czy tu nie ma utajonego krwawienia. Jeżeli ból ma tendencję do nawrotów, ale reaguje na przykład na tabletki, też jest zasadne jak najbardziej zgłosić się do neurologa w celu konsultacji, rozważenia, badania obrazowego głowy po to, żeby wykluczyć jakieś ukryte przyczyny, chociażby guz mózgu. A wówczas, gdy uda się wykluczyć i stawiamy diagnozę pierwotnego bólu głowy, wówczas oczywiście mamy do dyspozycji leki, tak aby no, nie doprowadzać do takich intensywnych bólów.
Nie warto na takie cierpienie się narażać, tylko właśnie, tak jak pan powiedział, skorzystać z porady specjalisty.
Jak najbardziej jest to jedyne właściwe postępowanie. Są osoby, które uporczywie cierpią, unikają leków, a tym bardziej konsultacji medycznej, bo chcą obserwować przebieg swojej choroby. Jest to błędne działanie, bo po pierwsze no, można się zdziwić, że niestety dojdzie do już zaawansowanego stadium jakiejś choroby poważnej, a ból był tylko jego objawem, więc nie należy z tym czekać.
Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego, był gościem Polskiego Radia Lublin. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim zdrowia.
Dobranoc.